Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach i zanim ten program zaczniemy, to ja przypomnę, że jest taka książka Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, który jestem współautorem z Małgorzatą Serafin, książka o depresji, 14 bardzo soczystych, trudnych i ciężkich rozmów, więc polecam. Sprzedało się już ponad 10 tysięcy egzemplarzy, więc to jest, można powiedzieć, że bestseller nasz tegoroczny. I dzisiaj porozmawiamy o czym? O seksie porozmawiamy.
O seksoholizmie chyba.
O seksoholizmie. Napisałeś coś takiego, Piotrku, mniej więcej tak w skrócie, że chciałbyś w końcu, żeby ktoś o tym na ten temat porozmawiał bez ściemy.
Tak, dlatego że cały czas jednak w Polsce seksoholizm jest tematem tabu, jest cały czas marginalizowany. Powszechnie istnieje stereotyp, że facet musi ruchać, ale kobieta, która już rucha, to kurwa. Więc nawet lekarze, nawet coache, nawet psychiatrzy, psychologowie zazwyczaj zaburzenia seksualne zrzucają na duży temperament. To jest bardzo krzywdzące, dlatego że tak naprawdę ludzie, którzy się zgłaszają po pomoc, stają przed murem. I oni sami nie wiedzą, czy chcą tej pomocy, czy nie. Przecież lekarz mówi, że jest ok. Masz temperament, facet ma ruchać, to rucha. Nie? Wczoraj dostałem wiadomość od jednego z moich obserwujących, który napisał, że stary, co to w ogóle za profil? Przecież co jest zajebiste, że dużo ruchasz. I niestety to jest tak powszechnie spotykane. Jak byłem na terapii, to wszyscy się pytali, o co chodzi? Czy ty musisz dużo? Także seksoholizm jest naprawdę bardzo ciężkim uzależnieniem. I uzależnieniem takim, które tak naprawdę jest w Polsce praktycznie niezbadane. Jest naprawdę bardzo mało specjalistów od tego zaburzenia, od tego nałogu. No bo to jest nałóg.
Ty nie miałeś nigdy takich zdrowych, normalnych relacji, tak? Seksualnych.
Wiesz co, moje relacje z kobietami, począwszy od 8 klasy, już zawsze były poligamiczne. A jeżeli byłem z kimś w związku, to zawsze była jakaś druga osoba, trzecia osoba. Te osoby się lasowały. Nigdy nie było tak, że będąc w związku byłem wierny. W swoim życiu miałem tylko jeden taki związek, w którym się w miarę trzymałem. W którym miałem jakieś tam mniejsze potyczki, mniejsze upadki. Natomiast to ograniczało się, powiedzmy, do jakiegoś tam flirtu poprzez wiadomości. Ale popłynąłem w pewnym momencie. W pewnym momencie nie wychwyciłem tej chwili, kiedy to się zaczęło i popłynąłem.
A kiedy to się zaczęło? Co jest takim momentem, kiedy ty zauważasz, że rzeczywiście to już było takie zaburzenie i te zachowania nie były normalne?
Wiesz co, to jest tak, że w momencie, kiedy całe życie, cały swój czas organizuję po to, żeby się z kimś spotkać, jeżeli idę do pracy i w pracy potrafię spędzić przez 8 godzin czas na portalach randkowych, żeby tylko z kimś się umówić, to jest ten sygnał już, że już coś jest nie tak. Natomiast objawy pojawiają się wcześniej. Wcześniej czuć wielkie podminowanie, wielkie takie napięcie, którego nie jesteś w stanie zidentyfikować, bo jest wszystko ok. A ja się czuję, że coś we mnie jak gdyby buzuje, że coś się nakręca. Sam nie wiem co. W pewnym momencie dochodziło do tego, że odpalałem jakieś portale erotyczne, odpalałem, nie wiem, aplikacje w telefonie i szukałem. Na początku to było szukanie. I to szukanie przez tam pierwsze 2-3 dni wystarcza. Natomiast później jak to szukanie już staje się...
A ty szukałeś wpierw jakiś partnerek, żeby się z nim już umówić, spotkać, czy żeby, nie wiem, jakiś taki seks przez internet zrobić, coś takiego?
Nie, mnie nie kręcił nigdy seks przez internet. Ja zawsze, jeżeli z kimś rozmawiałem, to celem było to, że mam się spotkać. Za tydzień, za miesiąc. Nieważne. Ważne, że cel był taki, że mamy się spotkać, że ta relacja, którą poniekąd tworzymy, ma wyjść z obszaru internetu, ma wyjść z obszaru rozmów do działania. I to się samo nakręcało. To jest tak, że ja już idąc do pracy wiedziałem, co będę robił. Wychodząc z pracy, idąc do domu, wiedziałem, co będę robił w domu. Cały czas telefon, cały czas sprawdzanie, cały czas kontakt. Bo cel był jeden. Cel był taki, żeby się umówić, spotkać i uprawiać seks. Bo to nie było współżycie seksualne, tylko to było po prostu czyste uprawianie seksu.
No dobrze, jakie to jest zaburzenie? No bo to, że się facet czy kobieta poznaje kogoś i spotyka na seks, to też nie jest choroba, nie? Jeszcze.
Nie jest choroba. W momencie, kiedy te relacje opierają się na tym, że obie strony są wobec siebie szczere, obie strony mają jasno określone zasady, a nie polega to na manipulacji, na wkręcaniu, na mówieniu tego, co chcesz usłyszeć i na prowadzeniu takich rozmów, powiedzmy, z 4-5 osobami naraz i z 4-5 osobami naraz po kolei spotykanie się. Gdyby to była jedna relacja, to bym powiedział, ok, mam taką potrzebę, potrzebuję odskoczni, potrzebuję się oderwać, no nie? Natomiast ja ciągnąłem takie relacje z 4-5 osobami naraz, czasami więcej. Czasami się gubiłem już nawet z kim ja rozmawiam, co kto mi powiedział. Na spotkaniach, jak się spotkałem, również już nawet nie kojarzyłem tego, o czym rozmawialiśmy. Ponieważ tego było tyle, że nawet nie byłem w stanie spamiętać po prostu.
Było w tych relacjach w ogóle jakieś uczucie z twojej strony? Jakieś, nie wiem, takie, no, takie czyste, takie damsko-męskie zainteresowanie?
Nie było.
Jakieś zauroczenie, nie wiem.
Nie było. To było... te rozmowy były prowadzone w konkretnym celu. Tu nie było miejsca na uczucia, nie było miejsca na jakieś zafascynowanie. Ja te rozmowy i to, co robiłem, robiłem w konkretnym celu. Celem było spotkanie, celem był seks. I to jak gdyby zagłuszało wszystko inne. Fajne były te osoby niektóre. Naprawdę spoko dziewczyny. Można by było z nimi nawiązać normalne relacje. Natomiast mnie to nie interesowało, bo dla mnie to było zupełnie coś innego. Ja miałem zupełnie inny cel.
Ale to nie były tylko relacje, że spotykasz się na noc z kobietami, tylko ty tworzyłeś jakieś takie quasi związki z nimi, tak?
Nie, ja się nie spotykałem na nocy. Ja się spotykałem na seks, który trwał godzinę, półtorej. I nigdy nie było czegoś takiego, że dawałem poczuć, że będzie coś więcej.
Ale spotykałeś się drugi raz na przykład?
Rzadko. Bardzo rzadko. Raz miałem taką sytuację, że to trwało dłużej. Natomiast z reguły to były pojedyncze spotkania. I emocje ja nie myślę wtedy. Nie mam. Emocje mam wyłączone. Emocje są wtedy we mnie i we mnie kumulują się te emocje, które ja muszę rozładować poprzez takie spotkanie.
To co tam tak naprawdę w tobie jest, jak ty się tak umawiałeś z nimi? Jakby co tam sobie zagłuszałeś coś, czy nie wiem, czy szukałeś jakiegoś właśnie...
Wiesz co, na początku tłumaczyłem sobie, że jestem młody i mogę. Prawda? Że to jest normalne. Zresztą wszyscy mówili, że to jest normalne. Więc ja po prostu w to wierzyłem, że tutaj z tym nie ma problemu. Później pojawiło się już lekka obsesja nawet na tym punkcie. Pojawiło się coś takiego, że ja już musiałem. To był przymus porównywalny do przymusu na przykład napicia się alkoholu. Ja nie byłem w stanie nad tym zapanować. Nie byłem w stanie tego wypłaszczyć, wygłuszyć sobie. Tylko to po prostu tak się nakręcało. Ja produkowałem sobie w głowie film. Wystarczył mi drobny przyczynek. Wystarczyła mi jakaś, nie wiem, chociażby zdawkowa wiadomość od koleżanki, z którą znamy się, prawda? I dla mnie to już był powód do tego, żeby zacząć dalej rozmowę, żeby dalej ta rozmowa szła w jednym kierunku. I zazwyczaj tak to się kończyło. Zazwyczaj wszystkie znajomości, które miałem, kończyły się jednym.
A było tak, że spotykałeś się na przykład jednego dnia z kilkoma kobietami?
Tak. Tak. Było tak, że spotykałem się z kilkoma kobietami w zasadzie w jakichś bardzo małych przerwach czasu. Teraz jak na to patrzę, to po prostu mnie napawa takie obrzydzenie. Do siebie przede wszystkim. Natomiast tak było.
Czego się najbardziej wstydzisz z tego okresu, kiedy byłeś czynnie uzależniony?
Tego, ile ludzi skrzywdziłem. Dlatego, że dla mnie nie miało znaczenia, czy to jest matka, żona, czy to jest przyjaciółka była, obecna, koleżanka. To było zupełnie odsunięte na bok. Tutaj cel był jeden i nic więcej mnie nie interesowało. I wiem, że te osoby krzywdziłem. Bo wiem, że te osoby mogły sobie myśleć, że będzie coś więcej. Zresztą ja tak mówiłem. Bo cel uświęca środki, no nie? Więc nie miałem skrupułów do tego, żeby mówić to, co chciały usłyszeć. Nie miałem skrupułów przed tym, żeby obiecywać, zapewniać. Jeżeli podczas rozmowy któraś z dziewczyn oczekiwała tego, że powiem, że jest super, to ja to powiedziałem. Jeżeli oczekiwała tego, że ja powiem, że jej mąż jest pojebany, to ja to powiedziałem. Wychwytywałem to między wierszami, czego one potrzebują, w jaki sposób one chcą prowadzić rozmowę. Jeżeli rozmawiałem z mężatką, która pisała mi, że siedzi teraz obok męża, prawda, i ze mną pisze, to ja moją odpowiedzią było, ty coś z tym twoim mężem jest nie tak, że ty siedzisz koło niego, on się tobą nie zajmuje. Automatycznie to już ją nakręcało, no nie? Ona już w tym momencie była happy, bo ja powiedziałem to, co ona myśli. A dla mnie to było normalne. Nie miałem nigdy z tym problemu, żeby mówić to, co ktoś chce usłyszeć.
Czy w ogóle kiedyś odczuwałeś coś takiego, nie wiem, takie poczucie miłości do jakiejś kobiety w ogóle?
Raz w życiu.
I kto to był? Co to było za historia?
To była moja ostatnia partnerka. I tak naprawdę z nią byłem w miarę okej. Przez pewien okres.
Przez pewien okres, czyli przez jaki okres?
Przez 4 lata. W tym czasie miałem tam 2-3 potknięcia typu, że angażowałem się w jakieś filmy, natomiast to nie przechodziło dalej. Udawało mi się, bo nie mówię, że umiałem, tylko udawało mi się nad tym zapanować. Udawało mi się to uciąć. I tutaj kolejna kwestia jest taka, że ja te znajomości ucinałem z dnia na dzień. W momencie, kiedy wyczułem, że ta znajomość rozwija się, idzie bardziej niż ja miałem założenie, czyli że nie wiem, że mogą właśnie po jednym spotkaniu pojawić się jakieś tam emocje, ja te znajomości od razu ucinałem. Ucinałem je w taki sposób, że przestawałem się odzywać. Blokowałem numer telefonu, nie? Blokowałem, jeżeli rozmawialiśmy na jakimś portalu, to blokowałem na portalu. Z dnia na dzień znikałem. Z dnia na dzień mnie nie było. Natomiast w tym związku udało mi się 2 razy ogarnąć, za trzecim razem nie zatrzymałem się. Za trzecim razem poszedłem. I to jest, wiesz co, chyba moja największa porażka na ten moment, że po tylu latach, jak mi się nad tym panowałem, to po tylu latach znowu uległem. Znowu poszedłem, znowu się wkręciłem w to.
A założyłeś kiedyś rodzinę w ogóle?
Tak, miałem żonę.
I to też była taka relacja, że byłeś co, z nią dla seksu i kompletnie bez emocji w tym wszystkim?
Wiesz co, my się spotykaliśmy dosyć długo ze sobą wcześniej przed ślubem. Później moja żona, przyszła żona, odwołała pierwszy termin ślubu. Aha. Rozstaliśmy się, powiedzmy. Po jakimś czasie do siebie wróciliśmy. Wzięliśmy ślub. długo staraliśmy się o dziecko. Urodził się syn. I wiesz, ja myślałem, że jak założę rodzinę, to się uspokoję. Że będzie okej, że będę normalnie żył. Bo ja już wtedy zdawałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Zdawałem sobie sprawę z tego, że ja już... że to jest jakiś problem. Nie umiałem tego zdefiniować. Natomiast wiedziałem, że to nie jest normalne. I jak urodził się syn, no to już poszło zupełnie. W pewnym momencie moja żona ówczesna znalazła w telefonie jakieś rozmowy. To była chyba jedna z dziewczyn, z którą się spotykałem kilka razy. Natomiast dużo rozmawialiśmy i ona znalazła te rozmowy. No i tak naprawdę to był taki wyzwalacz do tego, żeby zastanowić się nad tym, co ze sobą zrobić. Zastanowić się nad tym, jak to wszystko ogarnąć, bo ja już wtedy stwierdziłem, że tak być nie może, że to nie jest normalne. To nie jest to, że ja zdradzam. To nie jest to, że ja jestem jej niewierny. Tylko to jest coś, co we mnie siedzi, co jest tak bardzo mocno we mnie zakorzenione, tak bardzo mocno mnie od środka napędza, że ja nie jestem w stanie nad tym panować. No i wtedy zgłosiłem się do lekarza, do psychiatry. To była taka starsza pani lekarz, doktor. Powiedziała, że ona nie jest w stanie mi pomóc, natomiast przekierowała mnie do pani psychiatry, która pracowała na Sobieskiego w ośrodku, w szpitalu na Sobieskiego. Pojechałem tam do niej, no i po chyba 40 minutach rozmowy pani doktor stwierdziła, że jestem seksoholikiem. To moja reakcja, no zajebiście, no nie jestem chory psychicznie, jestem seksoholikiem. Przecież to kurczę jest jazda, no nie.
Powód do dumy. Pochwaliłeś się kumplom?
Oczywiście. Oczywiście, że się pochwaliłem, wiesz, dla mnie to była nobilitacja. To było coś, wiesz, co mnie stawiało wyżej ponad innymi.
Dostałeś papier na bycie ogierem po prostu.
Dokładnie, tak. Wiesz, zalegalizowali to. Bo nagle się okazało, że ja po prostu to wszystko robię, bo muszę. Nie to dlatego, że jestem uzależniony, że jestem chory, tylko dlatego, że muszę. Wszyscy, wow, no stary, zajebiście, no nie, o co ci w ogóle chodzi, czy masz problem? No i się okazało, że mam problem. Okazało się, że ten problem jest silniejszy ode mnie i że ten problem jest tak bardzo we mnie zakorzeniony od wielu, wielu lat, że podczas pracy terapeutycznej byłem w stanie sobie tak naprawdę wrócić do czasów podstawówki i do tego, że nawet w podstawówce, to co już mówiłem, nie byłem nigdy wierny. To był zupełnie inny pułap wtedy, bo wiadomo, w podstawówce, jak chodziłem do ośmioklasowej podstawówki, to seks to była jakaś totalna abstrakcja, przynajmniej w ósmej klasie, no nie? Natomiast chodzi o same relacje. Że mimo, że nie było tego seksu, to już wtedy te relacje były poligamiczne zawsze. Tak jak wspominałem wcześniej, no nie? Także po tym, jak mnie pani zdiagnozowała, przez pierwsze w ogóle tam kilka dni, to dla mnie był nawet szczęśliwy byłem. Potem znalazłem w Warszawie ośrodek terapeutyczny, gdzie zapisałem się na terapię. To była terapia dochodzona. Dwa razy w tygodniu grupa. Do dzisiaj pamiętam, we wtorki i w czwartki. A raz w tygodniu praca z terapeutą. No i tam przez pierwsze kilka spotkań standardowo czułem się lepszy.
Była grupa stricte dla seksoholików?
To była grupa dla seksoholików i tam były osoby uzależnione od masturbacji, od porno.
Czułeś się od nich lepszy?
I ja jedyny byłem seksoholik, taki z prawdziwego zdarzenia seksoholik, który nie ogląda porno, nie masturbuje się, tylko spotyka się z kobietami.
Dumny byłeś z siebie, że
oczywiście,
tak?
Że byłem dumny. Oni oglądali to, co ja robię poniekąd, prawda? Oni się przy tym masturbowali, co ja tak naprawdę robiłem na żywo. w ogóle na grupie czułem taką wyższość nad nimi. Jak oni coś opowiadali, ja tak słuchałem. I czekałem, aż ja będę mógł powiedzieć, aż ja się będę mógł pochwalić.
Profesor Piotrek.
Kurczę, no przecież to była taka dla mnie, taki awans społeczny, no nie? To, co, z czym ja się borykałem, nagle tutaj jest zaakceptowane i nagle tutaj jest to normalne, prawda? A przy tym się czuję lepszy od innych. Natomiast po kilku zajęciach terapeutycznych stwierdziłem, że po prostu oni się masturbowali ręką, a ja kobietami. I to było chyba najgorsze, wiesz, do czego w życiu po prostu sam doszedłem. To było najgorsze, chyba najgorsze przemyślenie, jakie mogłem mieć. Dlatego, że w tym momencie sprowadziłem siebie do roli takiego po prostu bydlaka. Takiej osoby pozbawionej jakichkolwiek uczuć, jakiejkolwiek empatii, jakichkolwiek norm społecznych. I stwierdziłem, mówię, kurczę, coś z tym trzeba zrobić. No nie, tylko że też nie wiedziałem jak. Bo te narzędzia stosowane, które były stosowane na grupie, polegały na tym, że na przykład abstynencja. Czyli, że osoby uzależnione od porno, od masturbacji, mają zachować abstynencję. Natomiast to były osoby w związkach. I o ile na przykład im było, powiedzmy, łatwo, nie było im łatwo, no ale w moim toku myślenia wtedy było łatwo zachować abstynencję, no tak jak ja miałem zachować abstynencję, jak ja jestem w związku. Kurczę, przecież no ja uprawiam seks, no nie? Przecież ja, każdy związek prędzej czy później się kończy seksem.
No to jest tak, że jak z zaburzeniami jedzenia, no nie da się nie jeść.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj...
A dostałeś jakiś, nie wiem, jakiś taki radę, no nie wiem, jakąś naukę, jak sobie właśnie radzić, jak zacząć sobie to układać, no bo to jest chyba najbardziej skomplikowany ten konstrukt, żeby jednak, no nie chodzi o to, żeby nie uprawiać seksu do końca życia, tylko żeby go wprowadzić w jakieś takie zdrowe formy.
Nie, wtedy nie dostałem. Wtedy nie dostałem.
A moje zalecenie jakie? Żeby co, stosować abstynencję, czy?
Miałem zalecenie, żeby stosować abstynencję od związków, spotkań poza związka. Miałem zalecenie, żeby nie wchodzić na fora erotyczne, nie wchodzić na portale erotyczne, żeby to odciąć.
Słuchałeś się, czy nie?
Wtedy byłem tak zafascynowany tym, że ja siebie poznaję, że ja się siebie uczę, no nie? Że tak. Pisałem notatki, miałem taki notatnik, pisałem sobie notatki, co ja czuję, co ja bym chciał czuć, co ja bym chciał zrobić, no nie, jakby ten. Natomiast no, wychodząc stamtąd, usłyszałem, że jestem zdrowy. Nie usłyszałem, nie dostałem wiadomości zwrotnej od grupy, że powiedzmy, dobra, stary, wychodzisz, ale uważaj na to. No nie? Nie dostałem takiej wiadomości, takiej informacji od terapeuty. Tylko otrzymałem informację, brawo, skończyłeś terapię, jesteś zdrowy, przeszedłeś tam chyba 4 czy 5 kroków, no nie? Zapłaciłem za to, za każdy z tych kroków, wiadomo, że zapłaciłem. Na koniec rozmowa z psychiatrą, no pan jest zdrowy. Wyleczyliśmy pana,
wow. W jakim czasie?
Wiesz co, to chyba trwało tam 3-4 miesiące ta terapia. Teraz dokładnie nie pamiętam, to było kilka lat temu. Ja wiesz, ja stamtąd wyszedłem z przekonaniem, że jestem zdrowy. I mało tego, późniejsze jakiekolwiek relacje, ja sobie tłumaczyłem, ej, to jest normalne, ja nie jestem seksoholikiem, bo ja się wyleczyłem, ja jestem zdrowy, ja już nie robię tego w ramach
nałogu. Teraz po prostu chodzisz na boki sobie.
Teraz po prostu sobie chodzę na boki, ale to już nie jest choroba. I to mnie zgubiło. To mnie zgubiło, bo gdybym wiedział, znał tego mechanizmy dokładnie, tak jak teraz poznałem te mechanizmy, to wiedziałbym, że z tej choroby się nie da wyleczyć. I że seksoholikiem będę całe życie. I że nie wiadomo, czego bym nie zrobił, to i tak będę cały czas osobą uzależnioną. To jest tak jak z alkoholizmem, prawda? Jesteś cały czas.
Ale szybko popłynąłeś znowu, tak?
Po terapii, może rok wytrzymałem. Potem się rozpadło moje małżeństwo, oczywiście z wiadomo jakiego powodu. Najgorszy moment, jaki pamiętam, to było to, jak miałem powiedzieć synowi, że na razie będziemy mieszkali osobno. On miał wtedy chyba 3 latka, no nie? To był najgorszy moment wtedy, w tamtym czasie. Ale to mnie znowu napędziło do tego, że skoro już jestem wolny, to mogę dalej. I już nie potrzebuję, prawda? Tutaj nie muszę się ukrywać. Mogę sobie robić, co chcę.
Jesteś singlem?
Jestem singlem, no nie singlem, no byłem w trakcie rozwodu, no nie, więc...
No ale...
Więc tutaj mogę sobie robić, co chcę. Tutaj już nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych, prawda, ograniczeń, nic mnie nie blokuje. Teraz to już nie jestem seksoholikiem, no bo przecież kurczę, nie jestem w związku, więc nie zdradzam. No i tak płynąłem chyba 2 lata. To było straszne, to naprawdę było straszne. To było tak, że ja już tak naprawdę zastanawiałem się w pewnych momentach, gdzie ja jestem i co ja robię. To się tak nakręciło, że wyłączyło mnie z jakiejkolwiek pracy zawodowej. Ja niby pracowałem, prawda? Ale ta praca moja była, polegała na tym, że ja po prostu byłem. Wyłączyło mnie to w ogóle z jakiejkolwiek obecności rodzinnej.
A to cały czas miałeś obsesję, myślałeś o kobietach? Tak?
Cały czas to się nakręcało. Od jednego do drugiego. Ja nie dopuszczałem myśli, że na przykład będę spędzał wieczór sam. Bałem się samotności. No nie wiem, bo będąc w małżeństwie nie byłem samotny, prawda? Później samotność jak gdyby była kolejnym pretekstem do tego, że no stary, no nie będziesz dzisiaj sam siedział, coś zrób, z kimś się spotkaj. Potem doszło do tego, że w ciągu dnia, prawda? No bo to też ja pochodzę z małego miasteczka, znaczy małego, no nie małego, no ale podwarszawskiego miasteczka. Jakiekolwiek sprawy zawodowe, które miałem załatwiać w Warszawie, to dla mnie to już było jednoznaczne z tym, że mogę sobie zrobić nagrodę, no bo przecież pojechałem do Warszawy, no nie? Więc mogę sobie jak gdyby w nagrodę się tam z kimś spotkać. No i poszło to tak. 2-3 lata to były tak naprawdę takim okresem, że chyba nie miałem takiego okresu jeszcze, wiesz co, nawet będąc w małżeństwie albo przed małżeństwem, takiego jak po tym w trakcie rozwodu i po rozwodzie. To było tak, że nie jestem w stanie nawet wymienić imion tych osób. Mam jakieś migawki, kto to był. Mam jakieś migawki, że z kimś się widziałem, że kogoś poznałem. I wiesz co, ja nawet myślę, że tych osób teraz, jakbym je spotkał na ulicy, to bym nie poznał.
A przekraczałeś granice w seksie na przykład, których dzisiaj byś nie przekroczył?
W pewnym momencie się wystraszyłem. Moment to była przedszkolanka. Nie od mojego syna z przedszkola, ale przedszkolanka zawodowa. I w pewnym momencie przestraszyłem się po prostu BDSM-u. Przestraszyłem się tego, że to może iść za daleko. Ją to kręciło, jej się to podobało. I tutaj mogę powiedzieć, że ona w tym nie miała hamulcy. Natomiast ja się przestraszyłem samego siebie, przestraszyłem się tego, jak to się może skończyć.
A co, agresji swojej, tak?
Wiesz co, agresja, ośrodek odpowiedzialny za agresję jest bardzo blisko ośrodka odpowiedzialnego za przyjemność. I to się tak bardzo mocno spina ze sobą, że w pewnym momencie ta agresja dawała mi taką przyjemność, że się po prostu tego wystraszyłem. Bo tam nie było już żadnych granic. To był chyba taki pierwszy w życiu moment, kiedy w ogóle przestraszyłem się sam siebie tak bardzo, że to może iść za daleko.
Co ci to uzależnienie zabrało tak naprawdę?
Wszystko.
A co konkretnie? Bo wszystko to jest
zabrało
bardzo...
Zabrało mi poczucie godności. Zabrało mi rodzinę. Nie mówię tutaj tylko o rozwodzie, prawda? Zabrało mi olbrzymie nakłady finansowe. To naprawdę były olbrzymie pieniądze. Zabrało mi szacunek do siebie. No i zabrało mi to, co najbardziej kochałem.
A co najbardziej kochałeś?
To była ta osoba, z którą byłem w związku przez 4 lata. I to to jest dla mnie taka największa porażka, że ja nie zauważyłem tego momentu. Byłem zdrowy. No nie. Nie potrzebuję, to kurczę.
Miałeś patent.
Wyleczyli mnie. Miałem dyplom ukończenia. Byłem zdrowy. I nie zauważyłem tego. A teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, był mechanizm taki, jak zawsze wcześniej. Więc powinienem to zauważyć. Powinienem to wyczuć, powinienem wyłapać ten moment. No nie udało mi się.
Trudno jest znaleźć sobie tak błyskawicznie partnerkę na seks?
Nie. Dzisiaj? Kwestia 15 minut.
Jak to się najczęściej odbywa? Na forach jakichś?
Wiesz co, są aplikacje, są fora, są takie portale typowo ukierunkowane na jedną rzecz. Kwestia tego, czego szukasz. Bo jeżeli masz jakieś sprecyzowane oczekiwania, czegoś konkretnego poszukujesz, no to się chwilę może zejść. Natomiast jeżeli ma to być po prostu seks, to generalnie to jest 15 minut. I dostajesz albo numer telefonu, albo adres. Niestety jest tak, to się rozwinęło w Polsce, że nawet ja nie jestem w stanie ogarnąć teraz skali tego.
A co cię tak naprawdę skłoniło, żeby się w końcu tak porządnie zabrać za siebie?
Co skłoniło mnie to, że w pewnym momencie, jak już sobie nie radziłem ze swoimi emocjami zupełnie, zacząłem brać leki. Na początku to był Tramal, który jakoś pozwalał mi się wychillować, uspokoić. No nie? Potem Tramal przestał być już jak gdyby skuteczny. Brałem go coraz więcej. I w pewnym momencie po prostu szedłem spać. Więc to mi nie pasowało. Więc zacząłem brać Xanax. Na początku ostrożnie, jedna tabletka, dwie tabletki, trzy tabletki. W momencie, kiedy doszedłem do 15-20 tabletek dziennie, stwierdziłem, że jednak to jest ten moment. To jest ten moment, że albo coś ze sobą zrobię, albo ze sobą skończę po prostu, bo to była równia pochyła. Xanax, 30 mg Xanaxu to jest dawka, która trzykrotnie przekracza maksymalną dawkę terapeutyczną. Rzadko który
lekarz... Ty w ogóle coś pamiętasz z tego okresu, bo są takie ilości już Xanaxu, że tam odcina, podejrzewam, chyba wszystko już.
Co? Mam migawki. Pamiętam, że kiedyś jechałem samochodem, to mi się zdarzyło przysnąć. Pamiętam, że wracałem do domu, kładłem się spać. Pamiętam, że najmniejszy powód do kłótni eskalował do gigantycznego konfliktu, gdzie nie było żadnych reguł, nie było nic. Ja wtedy nie miałem stop. Dla mnie jakikolwiek mały powód nakręcał automatycznie spiralę. Tak samo konflikty w pracy, tak samo siedzenie w pracy po prostu i nie wiem, siedzenie, spanie w pracy. Nawet nie będę liczył, ile razy mówiłem w pracy, że mam spotkanie, a kładłem się na kanapie i po prostu spałem. A godzinkę sobie się prześpię, no nie, się zregeneruje. Tylko, że ta godzinka, powiedzmy, jak się kładłem o 11, ta godzinka się kończyła o 15. Wstawałem, jechałem do domu, coś porobiłem, pokręciłem się, więc w czasie znowu Xanax, no nie? I tak to funkcjonowało. I wtedy po prostu nie miałem siły już, żeby coś innego robić. Bo on mnie tak skutecznie zbijał, tak mnie skutecznie wyciszał, że już nawet nie miałem siły, żeby angażować się w cokolwiek. I doszedłem do takiego momentu, że po prostu ta ilość, którą przyjmowałem, że tak na mnie wpływała, że mówienie, rozmowa była dla mnie problemem. Nie pamiętam tych rozmów, które wtedy prowadziłem. Nie pamiętam tych kłótni, w które się wdawałem. Nie pamiętam nawet tego, ile ludzi obraziłem. Bo na pewno tak było. Wielu rzeczy nie pamiętam. Po prostu było tak bardzo tępiony byłem. Ale dzięki temu zbiłem emocje odnośnie seksoholizmu, nie? Bo dzięki temu po prostu to zostało...
Czyli poszło sobie tak klasycznie, znalazłeś zamiennik do uzależnienia jednego, drugie.
Dokładnie tak. Poszło jedno, weszło jedno w drugie, nie? Jak już pamiętam, że miałem taki przypadek, że powiedziałem, nie, kurde, nie, nigdy więcej, no nie? Wytrzymałem jeden dzień. No jak doszedłem do takiego momentu szczytowego, to było po świętach Bożego Narodzenia jakoś, to stwierdziłem, że nie, że to jest, że ja już po prostu nie dam rady inaczej. Że muszę coś zrobić, bo inaczej nie dam rady.
Długo schodziłeś z tych leków?
To jest właśnie... Może to było nieodpowiedzialne. Tak samo mi psychiatra mówił, że to jest nieodpowiedzialne. Natomiast ja odstawiłem Xanax z dnia na dzień. To, co ja przeżywałem, co ja czułem, co się działo z moimi emocjami, co się działo z moim ciałem. Całe ciało mnie bolało. Bolała mnie głowa. Bolał mnie kręgosłup. Bolały mnie nogi. Bolało mnie wszystko. Bolało mnie wewnątrz wszystko. To, co się działo w mojej głowie, to, co ja przeżywałem, to w jaki sposób ja funkcjonowałem, nie porozmawiałbyś ze mną wtedy. Ja nie byłem w stanie wydusić siebie jakiegoś sensownego zdania. Tylko palenie papierosów, jakieś bełkotanie. Ale udało mi się z tego zejść. Udało mi się... Coś, co tak naprawdę wydawało mi się, że nie dam rady. Bo w pewnym momencie już miałem takie jazdy, że a może jeden chociaż, no nie? Ale nie, psychiatra zaproponował mi, żeby mi podać jakieś inne leki, jakieś zamienniki, no nie? Albo jakieś pregabalinę. Proponował też relanium. Natomiast powiedziałem, że nie. Zawziąłem się, powiedziałem, że nie, nie chcę nic, że dam radę. Wiadomo, że pojawiły się problemy ze snem, że nie spałem w ogóle. Dostałem ketrel na spanie. Natomiast moja tolerancja na leki przez to, ile brałem, spowodowała to, że na przykład, żebym spokojnie spał, musiałem wziąć 6 ketreli setek. Nie? Że tam po jednym ketrelu już masz... Normalna osoba po jednym ketrelu setce odpływa. Dla mnie to było na przykład 6. Nie? Były 4, różnie, zależy od dnia. Wziąłem 4, nie mogłem zasnąć, wziąłem 6. Chodziłem do psychiatrów, przepisywali mi przeróżne leki. Nasenne i tak dalej. Natomiast to, co Xanax zrobił w mojej głowie wtedy, nie było w stanie do opanowania przez żadne inne leki. Dlatego, że działanie Xanaxu jest wycelowane dokładnie w to miejsce, w które ma być. On działa dokładnie za receptory te same, na które działa alkohol. To jest podobne upojenie, prawda? Podobne zatrucie mózgu. I zastąpienie tego czymkolwiek innym jest w zasadzie niemożliwe. Ten lek jest niezastępowalny. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że Xanax to jest lek XXI wieku, no nie, albo lek maklerów. I wiesz, że to faktycznie tak może być. Bo to jest taki lek, że nie ma innego zamiennika, nie ma odpowiednika tego leku. Jak ja odstawiłem to, to kilka nocy było takich, że ja nie zmierzyłem oka. Było tak, że czułem mrowienie w nogach. Czułem skurcze nóg. Nie? Czułem to, że muszę pochodzić. Czułem się głodny. Czułem, że muszę się iść napić. Że muszę zapalić. No nie? Wszystko inne, tylko żeby nie iść spać. I to było masakryczne. Naprawdę... Nie sądziłem, że kiedykolwiek taki ból i fizyczny, i psychiczny będę przeżywał na, za, przez proszki, no nie? Ale przynajmniej mam tą nauczkę, odstawiłem wszystko.
Odstawiłeś i to poszedłeś na terapię później już taką znowu w kierunku seksu?
Odstawiałem Xanax będąc na terapii. Schodziłem z niego, odstawiłem go będąc na terapii. I to była terapia, na której jednym z zagadnień był seks. To nie była terapia bezpośrednio celowana w seksoholików, tylko w uzależnienie. No i tu się znowu pojawia problem tego, że to, co było przy poprzedniej terapii, to nie jest wycelowane w seksoholika. Że tak naprawdę w Polsce nie ma programów leczenia seksoholizmu. Są terapeuci, jest naprawdę kilku terapeutów, których można zliczyć, między innymi twój gość w poprzednim materiale, których można zliczyć, że specjalizują się w seksoholizmie. Natomiast większość terapeutów seksoholizm traktuje jako analogię do alkoholizmu. Seksoholik, będąc na terapii, ma sobie przełożyć na swoje to, że zamiast substancji u niego jest seks. Nie? Można sobie też przekładać, że to jest ten wyrzut dopaminy, prawda? Natomiast akurat w moim przypadku nie było wyrzutów dopaminy, bo to nie o to chodziło zupełnie. I na terapii przez kilka dni walczyłem z tym. Słuchałem o alkoholikach, że nie może pić, że nie może tutaj jak gdyby wchodzić do sklepów, prawda? Był też terapeuta, który bardzo był zaangażowany w AA i terapia AA dla alkoholika to jest wybawienie. To jest recepta na to, żeby mógł żyć normalnie. 12 kroków dla alkoholika jest świetne. Natomiast dla mnie, jako dla osoby, która jest niewierzącą osobą, dla osoby, która jest ten, która nie wierzy w siły wyższe, nie wierzy w zawierzanie swojego losu komuś, mimo że terapeuci naprawdę starali się, bo mówili: Piotrek, nie mów, że siła wyższa, nie mów, że Bóg, mów sobie, że nie wiem, przyjaciele, ludzie, że twoja wiara i tak dalej, no do mnie to zupełnie nie przemawiało, bo ja mam bardzo takie humanistyczne podejście do życia i w zasadzie wierzę w to, że jedną osobą, która jest odpowiedzialna za to, co robię, to jestem ja. Nigdy nie umiałem oddać, zawierzyć i tak dalej, bo zawsze bazowałem na tym, że to, co robię, ja za to odpowiadam. I z tych decyzji, które wcześniej podejmowałem odnośnie seksoholizmu, ja nie powiem, że ja nie podejmowałem, podejmowałem je nieświadomie. Ja to chciałem robić po prostu. I wiesz, i przekładanie sobie tłumaczenia, że uznaj bezsilność swoją. Wobec czego mam uznać swoją bezsilność? Wobec samego siebie? Jak mam uznać bezsilność wobec samego siebie? To znaczy, że automatycznie przegrywam. Jak przegrywam, mózg mi się programuje na walkę i zaczynam walczyć sam ze sobą. To mi się nie spinało w żaden sposób. Nie? Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, ci terapeuci są, okej, ta praca terapeutyczna jest spoko, natomiast ja bardziej wyciągam z tego, co grupa mówi. Z tego, jakie zwroty dostaję od grupy. Jak opowiadam o sobie i to, co grupa mi, co grupa mi mówi, jakie mi daje zwroty, to z tego najwięcej wyciągam, nie z pracy terapeutycznej odnośnie prowadzącego. Ja miałem przypadek taki, że to był chyba drugi czy trzeci dzień. Ja byłem na tym zjeździe po Xanaxie i terapeuta pierwszy raz mnie widzi, prowadzi kółko i mówi, żebym się przedstawił, powiedział coś o sobie. Ja mówię, że jestem Piotrek, jestem seksoholikiem, mam teraz problem z lekami, bo przesadziłem. No, on mówi tak, a z alkoholem nie masz problemu? Ja mówię, że no nie, nie miałem problemu z alkoholem nigdy. A on podsumował, a to jeszcze się okaże. Wiesz, i to pokazuje, że nie ma w Polsce systemu pracy z seksoholikami. I to jest mega słabe, bo to uzależnienie jest naprawdę jednym chyba z najgorszych uzależnień, jakie może człowieka spotkać. Dla mnie to uzależnienie to jest na zasadzie tego, co powiedziałeś, że jedzenia, objadania się, prawda? Że nie chcesz się objadać, ale musisz jeść. Tu jest to samo. Nie chcesz uprawiać seksu, który powoduje w tobie nawroty, ale uprawiasz seks w związku i żaden związek bez seksu się nie uda. Nie ma szansy na to. Wymyśliłem sobie coś takiego, że jak mnie pytali na przykład uczestnicy terapii, jak to jest w ogóle, o co chodzi, dlaczego to tak jest, co ja czuję, tłumaczyłem im, że wyobraź sobie, że stawiam przed tą butelkę wódki, siedzę przy tobie, przytulam cię, głaszczę cię po ramieniu, mówię, napij się tej wódki, ją się nie upijesz. Nie polecisz dalej, bo ta wódka jest dla ciebie bezpieczna. I tak właśnie wygląda życie seksoholika, tak? Seksoholik się mierzy właśnie z uzależnieniem, będąc w związku.
Mając partnerkę. A powiedz mi, jak ty dzisiaj funkcjonujesz, bo gdy nagrywamy ten program, jest sobota rano, wczoraj byłeś na imprezie, gdzieś na mieście.
Posłuchaj, funkcjonuję, kurczę, tak naprawdę pierwszy raz...
Jak rozumiem, były kobiety dookoła atrakcyjne, tak. No bo się kręciły.
Pierwszy raz w życiu tak naprawdę żyję teraz. Wiesz, skończyłem terapię, umówiłem się ze znajomym z terapii. Pojechaliśmy sobie do klubu w Warszawie. Zarezerwowaliśmy stolik, usiedliśmy i obaj siedzieliśmy na takim, na minie, co się wydarzy. Nie? Wypiliśmy sobie wodę, zjedliśmy sushi, posiedzieliśmy chyba do drugiej w nocy, wyszliśmy. Następnego dnia dzwonię do tego kolegi, pytam, jak tam u ciebie? Spoko, człowieku, w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Ja mówię, stary, ja tak samo. Siedziało dwóch facetów, no nie? Gdzie kiedyś to by było, że wiesz, albo on by pił, a ja bym obrabiał laski, no nie? Natomiast tutaj spotkaliśmy się, siedzieliśmy, gadaliśmy. Ja się tak wyśmiałem, tak się wybawiłem, że naprawdę następnego dnia odsypiałem chyba do godziny 11 czy do 12.
No dobrze, ale ten radar ci nie krąży? Zaraz... Jak jesteś w miejscu, gdzie są...
I zaraz to jest właśnie najlepsze. I posłuchaj, za tydzień znowu się umówiliśmy do klubu. Tego samego, bo to jest taki klub, który generalnie jest spoko, no nie? I umówiliśmy się do tego klubu. Również z tym kolegą, tylko że jeszcze była jego partnerka i ich przyjaciel. Ja jako palący wyszedłem sobie na papierosa. Podchodzi do mnie dziewczyna. Mówi, przepraszam, czy możesz mi poczęstować papierosa? Ja mówię, już wiem, o co chodzi, no nie? Mówię, jasne, trzymaj. Stoję sobie, palę tego papierosa, ona coś tam gada. W pewnym momencie mówi tak, że słuchaj, ja wiesz co, ja cię widziałam, jak tutaj wchodziłeś, no i mam postanowienie, że będę dzisiaj z tobą tańczyła, a w ogóle to później możemy iść na spacer, a ja tu niedaleko mieszkam, to możemy od razu iść do mnie, no nie? Ja mówię tak, kurwa, tak jakbym dostał takim, wiesz, młotkiem w głowę, no nie? Ja mówię, wiesz co, ale kurczę, ja tu jestem dzisiaj z przyjaciółmi, ja mam zupełnie inne priorytety dzisiaj na dzisiejszą zabawę, no nie? Więc nie jestem, nie zepniemy się, nie przetniemy się, no nie? Jakbyś zobaczył jej minę, że w ogóle o co chodzi.
No dobrze, ale w tobie są jakieś takie impulsy się pojawiają?
Już mówię, no nie? A ja w tym momencie, jak tego papierosa paliłem, to był, kurwa, najlepszy papieros, jakiego paliłem w życiu. Nie paliłem lepszego papierosa wtedy, no nie? Wyszedłem z palarni, poszedłem do znajomych, mówię, posłuchajcie, nie uwierzycie, co mi się przydarzyło. Ci tak patrzą na mnie, opowiadam i wiesz, i nie było tak, stary, no co ty, kurwa, idź, no nie? Stary, gratuluję, kurczę, zajebiście, ogarnąłeś to, no nie, zapanowałeś. I to był taki, dla mnie taki moment przełomowy, no nie, że ja jednak mogę dać radę, że ja mogę się bawić, mogę się spotykać z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, nie mam z tym problemu, żeby iść na imprezę, nie mam z tym problemu, żeby się bawić na trzeźwo. Nie mam problemu z tym, żeby ktoś przy mnie pił, nie mam problemu z tym, żeby jeżeli jestem z przyjaciółkami w klubie, żeby one się bawiły z poznanymi osobami. No nie? Po prostu wydaje mi się, że doszedłem do takiego etapu, kiedy potrafię sobie to wszystko wypłaszczyć. W momencie, kiedy się pojawia jakaś myśl, mam na tyle świadomości, dzięki pracy terapeutycznej, że potrafię to spłaszczyć do takiego poziomu, że ona nie jest na piątce, tylko jest na jedynce, powiedzmy, no nie? A skoro jest na jedynce, to już jest blisko zera, więc mogę sobie nad tym jakoś zapanować. No i tutaj, może to głupie jest, ale ja oddycham. Mega dużo oddycham, mega dużo robię ćwiczeń oddechowych i to naprawdę działa. Bo w momencie, kiedy czuję, że coś jest nie tak, czuję, żeby mogło być jakaś sytuacja zaraz, nad którą nie będę w stanie zapanować, w momencie, kiedy sobie wstanę, przejdę się, złapię kilka głębokich oddechów, jestem w stanie wyciszyć się na tyle, że spłaszczam tą sinusoidę emocji i ona sobie idzie dalej. Natomiast nie jest już na takim poziomie, że ja wiesz, że ja od razu zaraz to wskoczę, wbiję się.
Dzisiaj jesteś singlem?
Na ten moment jestem singlem.
A spotykasz się z kobietami romantycznie, czy nie?
Nie.
Nie,
nie, nie.
Czyli jesteś na takim detoksie, można powiedzieć.
Wiesz co, teraz żyję.
Bardziej to jest, powiedz mi, z obawy właśnie przed tym, że się rozkręcisz, czy taki świadomy, jakby ugruntowana decyzja, że...
To jest moja świadoma decyzja w tym momencie, dlatego że nie jestem w tym momencie gotowy na budowanie jakichś nowych relacji, bo wiem, że to mogłoby mnie jeszcze za dużo kosztować. Natomiast nie chcę wracać do tego, z czego wyszedłem, bo wiem, że jakiekolwiek pojedyncze spotkania nie zatrzymają się, że to będzie się nakręcało. To jest, wiesz, nie chcę się próbować. Bo to nie o to chodzi, żeby mówić, że jestem zajebisty, jestem wyleczony i będę się próbował i ten. Co innego iść do klubu, bawić się, a co innego iść do klubu z nastawieniem, że dzisiaj kogoś wyrywam. To jest tak samo jak ze związkiem, prawda? Że w związku jest seks i ten seks istnieje, no nie? Ale istnieje też seks poza związkiem. To wszystko zależy od tego, jakie masz podejście. Ja na ten moment mam takie podejście, że po prostu chcę żyć, chcę naprawić to, co spieprzyłem. Mam wiele rzeczy z ludźmi, które muszę pozałatwiać, muszę wyprostować. I nie wrócę do tego.
Nie wrócę. To tu możemy postawić kropkę, myślę. Dziękuję, Piotrku, za to, że przyszedłeś, opowiedziałeś swoją historię. A ja co mogę powiedzieć na koniec? Do zobaczenia za tydzień pewnie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.